Wydawnictwo Dobry Owoc zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Hugh Loftinga pod tytułem Opera doktora Dolittle. Czyta Maciej Kowalik. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Sklep ze zwierzętami. Wkrótce potem, gdy członkowie starego cyrku Blossoma wybrali Jana Dolittle na swego nowego dyrektora, otrzymał on od kilku londyńskich właścicieli teatrów zaproszenia na występy gościnne w Londynie. Doktor Dolittle po haniebnej ucieczce Blossoma i sprzeniewierzeniu przez niego wszystkich pieniędzy zarobionych w Manchesterze musiał występować w różnych małych miastach, aby dotrzymać przyjętych zobowiązań. Następnie zaś dążył do tego, aby zarobić już teraz na własną rękę dużo pieniędzy i postawić cyrk z powrotem na nogi. Przez cały ten czas był zajęty w wolnych chwilach przygotowywaniem dobrych i oryginalnych numerów na Londyn, gdyż zależało mu bardzo na tym, żeby pierwszy występ jego trupy w dużym mieście był prawdziwym triumfem. Trupa cyrku składała się teraz z Mateusza Maga, wicedyrektora, z Herkulesa Siłacza, z braci Pinto Akrobatów, z klauna Hopa, z Teodozji Mag, nadwornej garderobianej i z Freda, nowego dozorcy menażerii, którego doktor niedawno zaangażował. Poza tym były naturalne zwierzęta, lew, lampart i słoń, wielkie czworonogi, które stanowiły najważniejszą część menażerii. Następnie różne małe zwierzęta jak opos, którego Blossom pokazywał jako osobliwość pod nazwą huriguri, dwugłowiec i węże. Wreszcie towarzysze doktora, pies Jeep, świnka Geb-Geb, sowa Tutu, kaczka Dab-Dab, biała mysz i jeszcze kilka innych zwierzątek. Nie była to duża trupa, z czego Jan Dolittle był bardzo zadowolony, gdyż w ciężkich czasach, które nastąpiły po okrutnej ucieczce Blossoma, trudno było zarobić tyle pieniędzy, żeby starczyło chociaż na zakup żywności. Wszyscy członkowie trupy bez wyjątku zachowywali się jednak w tych trudnych warunkach bardzo rozsądnie. Po wprowadzeniu przez doktora tak zwanego spółdzielczego systemu osoby występujące w cyrku nie otrzymywały wynagrodzenia, lecz dzieliły się wpływami z kasy. Często, gdy interesy szły źle, nikt nie dostawał pieniędzy i każdy musiał zadowalać się trzema posiłkami dziennie, ale nikt nie porzucał cyrku i nie narzekał. Wszyscy byli pewni, że Jan Dolittle wcześniej czy później wyprowadzi swoją trupę na szersze wody, to też pozostali mu wierni we wszystkich okolicznościach. I w końcu nadszedł dzień, w którym to zaufanie do doktora zostało wynagrodzone. Pomysł przygotowania nowego widowiska na występy londyńskie przyszedł doktorowi Dolittle nagle i w dość osobliwy sposób. Jak wiele ważnych rzeczy, wynikł on ze zwykłego przypadku. Pewnego wieczoru, gdy cyrk przybył do miasta handlowego średniej wielkości, doktor z Mateuszem, Magiem i psem wyszli na spacer. Pracowali przez cały dzień nad ustawianiem cyrku i doktor nie miał dotąd czasu ani sposobności, żeby się rozejrzeć po mieście. Wałęsając się po ulicach, zaszli do oberży, przed którą stały stoły i krzesła. Był ciepły wieczór i doktor z Mateuszem usiedli, żeby napić się piwa. Gdy tak odpoczywali i przyglądali się spokojnemu życiu miasta, usłyszeli śpiew ptaka. Był to niezwykle piękny, niekiedy potężny, a niekiedy znów łagodny, cichy i tajemniczy, ale wciąż zmieniający się głos. Ani jedna nuta nie powtarzała się w tym śpiewie. Doktor napisał w swoim czasie książkę o śpiewie ptaków. Nasłuchiwał więc uważnie. — Słyszysz, Mateuszu? — zapytał. — Wspaniałe! — powiedział karmiciel kotów. — To musi być słowik. Siedzi pewnie tam na tych wielkich topolach koło kościoła. — Nie — rzekł doktor. — To nie słowik, to kanarek. Śpiewa także niektóre kawałki z repertuaru słowika, które musiał gdzieś usłyszeć, ale to z pewnością głos kanarka. — Słuchaj, teraz naśladuje głos kosa. Siedzieli jeszcze przez chwilę, a ptak naśladował w cudowny sposób śpiew najrozmaitszych ptaków. — Wiesz co, Mateuszu? — rzekł doktor. — Chciałbym mieć kanarka w moim cyrku. Są one bardzo miłymi towarzyszami, ale nigdy dotychczas nie kupiłem sobie kanarka, gdyż nienawidzę trzymania ptaków w klatce. Sprawa ma się jednak inaczej, gdy chodzi o ptaka urodzonego w niewoli. Pójdziemy wzdłuż ulicy. Może uda nam się zobaczyć tego śpiewaka. Doktor zapłacił za piwo, po czym wstali i poszli w stronę kościoła. Po drodze mijali wiele sklepów. Nagle doktor zatrzymał się. — Patrz, Mateuszu — powiedział. — W jednym z tych sklepów sprzedają zwierzęta i tam właśnie siedzi kanarek. — Nie znoszę sklepów ze zwierzętami. Biedne stworzenia są w nich okropnie zaniedbane. Właściciele trzymają ich zazwyczaj za dużo i czuć je zawsze tak nieprzyjemnie. Mam na myśli sklepy. Nie wchodzę do żadnego z nich i o ile da się tego uniknąć, omijam je z daleka. Dlaczego? Spytał Mateusz. Dlatego, odrzekł doktor, że od czasu, gdy stałem się wśród zwierząt popularny, wszystkie te biedne stworzenia zaczepiają mnie i proszą, abym je kupił. Ptaki, króliki, morskie świnki i tak dalej. Zawróćmy lepiej i obierzmy inną drogę, abym nie musiał przechodzić obok tego sklepu. Ale właśnie gdy doktor chciał zawrócić, ptak znowu zaczął śpiewać swoim cudownym głosem. Doktor zawahał się.
Śpiewa wspaniale, rzekł, po prostu cudownie.
Dlaczego nie chce pan przejść prędko obok sklepu i rzucić okiem do wnętrza? Odezwał się Mateusz. Może zobaczy pan ptaka nie wchodząc do środka?
Tak, być może,
rzekł Jan Dolittle i przeszedł szybko obok sklepu. Rzucił tylko jedno spojrzenie w głąb i oddalił się. Gdy zatrzymał się po drugiej stronie ulicy, Mateusz spytał go, czy zauważył, który to ptak.
Tak, powiedział Dolittle. To ten zielony kanarek w małej drewnianej klatce przy drzwiach, przy którym jest cena. 3 szylingi. Wejdź tam, proszę, Mateuszu, i kup go dla mnie. Na taką cenę mogę się jeszcze zdobyć. Na to, żeby samemu wejść, nie mogę się odważyć. Wszystkie zwierzęta w sklepie rzuciłyby się do mnie. Zdaje mi się, że białe króliki już mnie poznały. Wyręcz mnie i pamiętaj, zielony kanarek w małej drewnianej klatce obok drzwi. Ten, który kosztuje 3 szylingi. Oto pieniądze.
Mateusz Mag wszedł więc z 3 szylingami do sklepu ze zwierzętami, a doktor czekał przed najbliższym domem. Karmiciel kotów nie bawił długo, ale wrócił bez kanarka.
Ptak, o którym pan mówił, panie doktorze, to samiczka, a samiczki nie śpiewają. Ten, któregośmy słyszeli, to jaskrawo-żółty kanarek. Chcą za niego 50 szylingów. To śpiewak konkursowy, najlepszy ze wszystkich kanarków, jakie kiedykolwiek mieli.
To dziwne, powiedział doktor. Czy się aby nie mylisz?
Zapomniał natychmiast o swoim zamiarze niepokazywania się zwierzętom w sklepie. Podszedł do okna i wskazał znowu na zielonego kanarka.
Oto ptak, o którym myślałem. Czy pytał pan o niego?
Ach, na litość boską, za późno, już mnie poznały!
Zielona samiczka przy oknie, zobaczywszy, że sławny doktor na nią wskazuje, oczekiwała, że zaraz ją kupi. Dawała mu już poprzez szybę znaki i skakała z radości po całej klatce. Doktor, który nie był w stanie zapłacić 50 szylingów, zamierzał czym prędzej odejść, zostawiając małą zieloną samiczkę bardzo strapioną tym, że nie została kupiona. Jan Dolittle nie przeszedł z Mateuszem nawet 100 kroków, gdy znowu stanął.
Nie ma rady, powiedział. Muszę kupić tę samiczkę, nawet gdyby nie umiała śpiewać. To mi się zawsze przytrafia, gdy przechodzę w pobliżu takiego sklepu. Muszę zawsze kupić najnędzniejsze i najniepotrzebniejsze stworzenie. Wejdź tam jeszcze raz i proszę, przynieś mi tego ptaka.
Mateusz Mag poszedł więc jeszcze raz do sklepu i wrócił natychmiast z małą, nakrytą brązowym papierem klatką.
Musimy się pośpieszyć, Mateuszu, powiedział doktor. Jest już czas na herbatę i Teodozja nie da sobie bez nas rady.
Gdy doktor wrócił do cyrku, odwołano go natychmiast do załatwienia ważnych spraw związanych z przedstawieniem. Poprosił więc Mateusza, aby zaniósł ptaka do wozu cyrkowego, a sam zajął się aż do kolacji różnymi innymi rzeczami. Gdy wreszcie wrócił do swego wozu, padł zmęczony na krzesła. Buchalterka Tutu wciągnęła go od razu w rozmowę o finansach, nic więc dziwnego, że zapomniał zupełnie o kanarku. Ale zaledwie rozpoczęła się ta nudna pogawędka o pieniądzach i liczbach, uwagę doktora przyciągnął bardzo przyjemny dźwięk. Był to głos ptaka, który szczebiotał cichutko.
— Wielki Boże! — zawołał doktor. — A co to do takiego?
Dźwięk rozlegał się coraz głośniej i w końcu zamienił się w najpiękniejszy śpiew, jeszcze piękniejszy od tego, który Jan Dolittle słyszał z oberży. Zwykłym uszom śpiew ten wydawałby się cudowny, ale dla doktora rozumiejącego mowę kanarków i mogącego śledzić słowa tej pieśni stał się on ponadto przeżyciem, które na zawsze zachował w pamięci. Była to długa pieśń, pełna miłości. Opiewała ona małe i duże przygody, a melodia jej była smutna i wesoła, dzika, porywająca i łagodna, piękniejsza od najpiękniejszego śpiewu najdoskonalszego słowika.
— Skąd pochodzi ten śpiew?
— zapytał doktor zaskoczony.
— Z zakrytej klatki na półce — objaśniła Tutu.
— Rzeczywiście — zawołał doktor.
— To ptak, którego dziś po obiedzie kupiłem.
Zerwał się i zdjął papier z klatki. Mały zielony kanarek przestał śpiewać i patrzył przez pręty klatki na doktora.
— Zdawało mi się, że jesteś samiczką
— powiedział Jan Dolittle.
— Jestem samiczką — odparł ptak.
— A jednak śpiewasz?
— Dlaczegóż by nie?
— Przecież samiczki kanarków nie śpiewają.
Mały zielony ptak zaniósł się długim trelem pogardliwego śmiechu.
— Znowu ta sama stara komiczna historia
— powiedział.
— To samczyki ją wymyśliły. Te zarozumiałe stworzenia. Samiczki mają dużo lepsze głosy od nich, ale samczyki nie mogą się z tym pogodzić i nie chcą, żebyśmy także śpiewały. Kłują nas dziobami, jeśli odważymy się podnieść głos.
Przed kilku laty powstał ruch zwany prawem samiczek do śpiewu. Kilka kanarzyc zrzeszyło się, aby walczyć o nasze prawa, ale znalazły się zacofane ptaki, stare panny, które wciąż jeszcze upierają się przy tym, że śpiew to nie kobieca rzecz. Twierdzą, że miejsce samiczki jest w gniazdku i że śpiew należy tylko do samców. Wobec tego nasza akcja nie mogła zwyciężyć i ludzie wierzą po dziś dzień, że samiczki kanarków nie umieją śpiewać.
— Ale przecież to nie ty śpiewałaś w sklepie?
— zapytał doktor. — W tym sklepie i pan by nie potrafił śpiewać — rzekła kanarzyca. — Przecież tam panuje taki zaduch, że wprost dusimy się.
— A dlaczego teraz zaśpiewałaś?
Bo uświadomiłam sobie, że pan, posyłając tamtego człowieka po raz drugi, chciał kupić głupiego żółtego samca, który przez całe popołudnie wyśpiewywał fałszywie swoje piosenki. Wiedziałam też, że mnie kupił pan tylko z litości. Dlatego chciałam panu z wdzięczności pokazać, co my samiczki potrafimy zdziałać w dziedzinie muzyki.
— To nadzwyczajne! — zawołał doktor. — Rzeczywiście w porównaniu z tobą tamten kanarek wydaje mi się zaledwie drugorzędną siłą śpiewaczą. Masz kontralt, nieprawdaż? —
Sopran, mezzosopran, poprawiła go kanarzyca. Mogę brać najwyższe tony, jeśli chcę.
Jak się nazywasz? Zapytał doktor.
Pipinella, odrzekł ptak.
Co to była za pieśń, którą śpiewałaś?
Pytał dalej doktor.
Była to historia mego życia.
Przecież śpiewałaś ją wierszem.
Tak, ułożyłam z niej wiersz tylko dla siebie. My, ptaki w klatkach, mamy mnóstwo wolnego czasu, gdy nie musimy wysiadywać jaj i karmić naszych młodych.
— Jesteś wielką artystką — rzekł doktor. — Poetką i śpiewaczką.
— I kompozytorką — dorzuciła Pipinella spokojnie. — Skomponowałam tę całą pieśń zupełnie sama. Zauważył pan pewnie, że nie wykorzystałam ani jednej ze znanych piosenek ptasich oprócz pieśni miłosnej Zięb w tym miejscu, gdzie opowiadam, jak mój niewierny małżonek poleciał do Ameryki i zostawił mnie płaczącą na brzegu.
W tej chwili weszła Dab-Dab, aby oznajmić, że kolacja jest gotowa, ale ku przerażeniu Geb-Geb doktor nie tknął jedzenia, tak był przejęty swym nowym interesującym gościem. Wyszukał w starej tece niezapisany papier nutowy, na którym spisywał czasem melodię na flet, swój ulubiony instrument.
— Przepraszam — rzekł do kanarzycy — czy nie mogłabyś powtórzyć historii swego życia? Interesuje mnie ona niezwykle.
— Naturalnie — powiedział ptaszek. — Proszę, niech pan każe napełnić wodą moją miseczkę. Woda wylała się podczas przenoszenia. Lubię sobie zwilżać gardło, gdy śpiewam tak długą pieśń.
— Bardzo chętnie
— rzekł doktor i w pośpiechu, chciał bowiem dogodzić swemu gościowi, o mało co nie wpadł na Geb-Geb.
— Oto woda. Czy mogłabyś śpiewać bardzo powoli? Chętnie zapisałbym nuty, a rytm jest trochę trudny. Zauważyłem również, że zmieniasz często tonację. Słowami nie chcę się w tej chwili zajmować, gdyż nie mogę zapisywać dwóch rzeczy jednocześnie. — Może kiedyś będziesz na tyle uprzejma, że mi ją zaśpiewasz jeszcze raz? — Służę ci w każdej chwili.
Rozdział drugi. Biały kot perski. Doktor zasiadł i zapisywał całe strony nut, podczas gdy zielona kanarzyca wyśpiewywała mu historię swego życia. Była to długa pieśń, trwała co najmniej pół godziny, tak że Geb-Geb kilkakrotnie przerywała ją żałośnie.
— Ależ, panie doktorze, kolacja wystygnie.
Gdy samiczka skończyła swoją pieśń, doktor schował starannie zeszyt, w którym zapisał nuty, podziękował kanarzycy i zamierzał siąść do kolacji.
może zechciałabyś wyjść z klatki i zjeść z nami kolację? — zapytał.
— Czy tutaj są koty?
— Nie — powiedział doktor. — W tym wozie nie ma ani jednego kota.
— W takim razie bardzo chętnie — rzekła kanarzyca. — Proszę, niech pan otworzy drzwiczki, a zaraz wyjdę.
— Możesz tak łatwo uciec przed kotem. Masz przecież skrzydła do fruwania — powiedział Jeep.
— Tak — jeśli się go spodziewam, albo wiem, gdzie on się kryje, to mogę przed nim uciec — powiedziała kanarzyca, sfrunęła na dół i dziobnęła okruszynkę leżącą przy talerzu doktora. — Ale gdy się ich nie widzi, koty są bardzo groźne, to jedyni naprawdę zręczni łowcy.
— No, no — warknął Jeep. — Psy także potrafią dobrze polować.
— Przepraszam — rzekła kanarzyca — ale co się tyczy polowania, to psy w porównaniu z kotami są po prostu matołkami. Przykro mi, że cię obrażam, ale matołek to jedyne odpowiednie określenie w tym wypadku. Potraficie bardzo dobrze gonić kogoś i wywęszyć, nawet lepiej od kota, ale złowić chytrością rozumu to zupełnie co innego. Czy widziałeś kiedyś psa siedzącego przez długie, długie godziny, cicho, bez ruchu, jak kamień, pilnującego jakiejś dziurki w oczekiwaniu na małą myszkę albo inne stworzenie? Czy widziałeś kiedyś psa, który by się zdobył na podobną cierpliwość?
Nie. Jeśli wy, psy, znajdziecie jakąś dziurę, zaraz szczekacie, piszczycie i drapiecie także szczur albo inne stworzenie, które w niej siedzi, ani myśli wyjść. Nie, ja jako ptak wolałabym być zamknięta w pokoju pełnym psów, niż wiedzieć, że w domu znajduje się choć jeden kot.
— Czy masz złe doświadczenia z kotami?
— zapytał doktor.
— Nie, co to nie — rzekła kanarzyca. — Raczej cudze doświadczenie nauczyło mnie wiele.
Mieszkałam raz w jednym domu z papugą. Pewnego dnia nasza właścicielka otrzymała w darze pięknego, jedwabistego, perskiego kota. Było to prześliczne stworzenie. Stara papuga powiedziała do mnie tego dnia, kiedy kot się zjawił:
wygląda zupełnie przyzwoicie.
Poli, nie zgodziłam się. Koty są kotami. Nie dowierzaj mu, nie należy nigdy wierzyć kotom.
Prawdopodobnie dlatego właśnie stały się takimi, jakimi są, zauważył doktor. Poczucie, że komuś nikt nie wierzy, psuje fatalnie charakter.
Ach, gdzież tam, powiedziała kanarzyca. Nasza pani miała zaufanie do swego kota, zostawiała go nawet w nocy w jednym pokoju z nami. Moja klatka wisiała wysoko pod sufitem. Mogłam się nawet nie lękać, że mnie dosięgnie pazurami.
Ale biedna stara Poli, najprzyzwoitsza papuga, jaka kiedykolwiek siedziała na pręcie, nie miała bowiem klatki, tylko jedno z tych wstrętnych stoisk dla papug, skrzyżowane dwa pręty i długi łańcuch owinięty dookoła kostki, nie chciała wierzyć, że to miłe, białe, puszyste stworzenie może być niebezpieczne. Aż pewnego dnia kot wlazł po pręcie na stoisko, ale papugi potrafią walczyć, o ile walka utrzymuje się w granicach przyzwoitości, to też kot dostał porządnie za swoje, bardziej niż się tego spodziewał. Odgryzła mu kawał ucha. Powiedziałam do niej: teraz będziesz mi może wierzyła, uważaj, bo wpadniesz jeszcze w jego pazury, gdy tylko nadarzy mu się sposobność. Przede wszystkim nie zasypiaj nigdy, gdy jest w pokoju. Boi się ciebie, dopóki na niego nie patrzysz, ale gdy tylko nie będziesz się miała na baczności, przestanie się bać. Skoczy, ugryzie cię w kark i koniec z tobą, Poli. Pamiętaj o tym, nie zasypiaj wtedy, gdy jest w pokoju.
Zielona kanarzyca zamilkła na chwilę i podskoczyła na stole, aby pociągnąć łyk mleka z miseczki Geb-Geb, co zresztą świnka uważała za niezwykłą zuchwałość. Potem ptak poostrzył sobie dziobek o solniczkę i mówił dalej: nie umiem wam nawet powiedzieć, ile razy uratowałam życie tej łatwowiernej papudze. Z powodu swego podeszłego wieku lubiła ona przede wszystkim uregulowane życie. Przywiązywała dużą wagę do swoich codziennych, drobnych przyzwyczajeń. Nie znosiła, gdy coś stawało na przeszkodzie w ich realizacji. Była przez cały dzień w złym humorze i markotna, gdy zapomniano przygotować jej kąpiel w sobotę wieczorem albo dać kawałek skórki pomarańczowej w niedzielę rano. Miała wśród innych przyzwyczajenie urządzania sobie co dzień po obiedniej drzemki. Przestrzegałam ją wciąż przed tym, gdyż groziło to zbyt wielkim niebezpieczeństwem przy niezamkniętych oknach i drzwiach, przez które kot mógł się w każdej chwili przedostać. Ale jej zastarzałe, staropanieńskie przyzwyczajenia były silniejsze i chyba nie wyrzekłaby się swojej drzemki nawet wówczas, gdyby cały pokój był pełen kotów. Kanarzyca dziobnęła znowu okruszynkę, schrupała ją w zamyśleniu i ciągnęła dalej. Myślałam sobie często, że w tej niezależności papugi jest coś bardzo pięknego. Miała swoje zasady, których nic nie mogło zmienić. Tymczasem straszny kot czekał na sposobność. Bardzo często, gdy Poli drzemała siedząc na pręcie, widywałam go skradającego się po korytarzu albo wskakującego na stół, znajdujący się w pobliżu stoiska papugi. Wtedy gwizdałam przeraźliwie głośno i papuga budziła się. Kot uciekał, ale przeszywał mnie złym wzrokiem za to, że zepsułam mu zabawę. Naszej pani nie przychodziło do pustej głowy, że kot może być tak niebezpiecznym towarzyszem. Pewnego dnia zapytał ją znajomy, czy nie boi się puszczać tej bestii wolno, skoro papuga nie siedzi w klatce. — Ach nie, Pusia nie zrobi kuku mojej ślicznej Poli, prawda, Pusiu? — odpowiedziała pani. A Pusia, ta jedwabista obłudnica, pocierała łepek o suknię pani, mruczała i wyglądała tak, jak gdyby nie umiała zamącić nikomu wody.
Robiłam, co mogłam, ale przyszedł dzień, kiedy sama musiałam ulec tej białej diablicy.
Starsza pani wyjechała w odwiedziny do przyjaciół na wieś, a służąca miała wychodne. Papudze i mnie wydzielono podwójne porcje pokarmu i wody, dom zamknięto, a klucz położono pod słomianką. Drzwi do saloniku, w którym przebywałyśmy, zostały zamknięte, także bezpieczeństwo mojej przyjaciółki wydawało się w tym dniu zapewnione. Około południa nadciągnęła burza i wiatr huczał przeraźliwie nad domem. Nagle drzwi wiodące do naszego pokoju otworzyły się. Okazało się, że nie były szczelnie zamknięte, tylko przymknięte.
— Nie zasypiaj, Poli!
— zawołałam. — Kot może wejść w każdej chwili. Przez dłuższy czas nie wchodził i gdy minęła godzina, pomyślałam, że z pewnością zamknięto go w innym pokoju i że mogę przestać się kłopotać. Po obiedzie Poli zasnęła mocno, a ja poczułam się śpiąca i zdrzemnęłam się trochę. Śniłam o strasznych rzeczach, o ogromnych kotach skaczących w powietrzu, o papugach broniących się mieczami i widłami, o wszelkich możliwych okropnościach. W najstraszniejszej chwili najokropniejszego snu wydało mi się, iż słyszę jakiś łoskot i obudziłam się. Na podłodze leżała Poli, martwa, a obok niej siedział na dywanie biały kot i zgrzytał szatańsko zębami. Pipinellą wstrząsnął dreszcz, potarła dziobek prawą łapką, jak gdyby chciała zatrzeć wspomnienie tego strasznego snu. Byłam zbyt przerażona, aby wydać głos. Opowiadała dalej i czekałam teraz na to, że okrutne stworzenie pożre moją biedną przyjaciółkę. Ale o tym kot ani myślał. Nie zagryzł jej z głodu. Dostawał przecież od pani 3 posiłki dziennie, najlepsze smakołyki, jakie tylko były w domu. Chciał jedynie mordować. Mordować dla samej przyjemności mordowania. Przez 3 miesiące obserwował, czekał i obliczał, aż w końcu osiągnął cel. Teraz wyszczerzył jeszcze raz w moją stronę w triumfalnym uśmiechu zęby, pokręcił się w kółko i wybiegł za drzwi, zostawiając zwłoki biednej Poli. Pomyślałam sobie, że nie ominie go tym razem kara. Teraz starsza pani dowie się, kim właściwie jest Pusia, morderczyni. A potem stało się coś dziwnego. Przypomniały mi się słowa mojej matki: kotom pomaga sam diabeł. Nie byłyby inaczej tak szatańsko mądre. Nie próbuj nigdy mierzyć się z kotem, kotom pomaga diabeł. Nie wierzyłam temu nigdy, ale po tym zdarzeniu musiałam przyznać, że tak jest. Proszę tylko posłuchać. Gdyby drzwi były otwarte, każdy domyśliłby się, że kot wszedł i zamordował papugę. Ale gdyby pozostały zamknięte tak, jak je zostawiła pani, nikt nie posądziłby o to słodkiej Pusi. I oto co się stało. Gdy kot wyszedł do przedpokoju, wiatr huczący nad domem zatrząsł drzwiami naszego pokoju tak, że zaczęły się chwiać w jedną i drugą stronę i nagle zamknęły się z trzaskiem i hukiem, od którego cały dom zadrżał. Ostatnie spojrzenie, które rzuciłam do przedpokoju, padło na słodką Pusię siedzącą na ziemi i szczerzącą do mnie triumfalnie zęby. Musi pan przyznać, że sam diabeł jej pomógł. Bo gdyby wiatr zatrzasnął drzwi chwilę wcześniej, zostałaby zamknięta razem z nami w pokoju. Naturalnie starsza pani po powrocie nie mogła zrozumieć, co się stało. Papuga leżała ze skręconym karkiem, martwa na podłodze. Kot postąpił bardzo delikatnie i sprytnie. Jeden skok, jedno zatopienie zębów i koniec. Okna zamknięte, drzwi zamknięte. W końcu przyszło starej, niemądrej kobiecie na myśl, że to pewnie jacyś chłopcy nic po nie zakradli się przez komin. Zabili papugę i umknęli bez śladu. Tajemnica nie została nigdy wyjaśniona. Pani zmartwiła się bardzo, biegała z płaczem po całym domu, ale było już za późno. Ach, Boże, szlochała. Na szczęście mam jeszcze mojego kanarka i moją słodką Pusię. A ta diablica łasiła się do niej i mruczała, przymilając się o pieszczotę. Dostała też miseczkę mleka. Tak, nie wierzcie nigdy kotom.
Prawda, są to dziwne stworzenia, rzekł doktor Dolittle. Ich upodobanie do mordowania, nie z głodu, daje się z trudem wytłumaczyć. Prawdopodobnie to jest związane z ich charakterem i nie należy nigdy nikogo sądzić, jeśli się nie zbada jego przyrodzonego usposobienia. Rzeczywiście, przeżyłaś ciekawe rzeczy, Pipinello. Gdy wyśpiewywałaś mi historię swego życia, byłem zbyt zajęty zapisywaniem melodii, żeby uważać na treść twojej pieśni. Czy nie zechciałabyś po kolacji powtórzyć mi jej jeszcze raz?
Ależ bardzo chętnie, rzekła kanarzyca. Opowiem ją panu bez melodii.
Tak, myślę, że tak będzie najlepiej, przyznał doktor. Będziesz mogła opowiedzieć wszystkie przygody bez zwracania uwagi na rymy i rytm.
Geb, geb. Kiedy skończysz zajadanie słonecznika, poproś Dab-Dab, aby sprzątnęła ze stołu.
Rozdział trzeci. Życiorys ptaka. Tak więc przybycie małego zielonego kanarka zachęciło doktora Dolittle do napisania pierwszego z wielu życiorysów zwierząt. Myślał już dawniej o tym i często mawiał, że życie zwierząt, właściwie opisane, bywa pod różnymi względami bardziej interesujące niż życie tak zwanych wielkich ludzi. Miał nawet pomysł stworzenia cyklu książek pod tytułem Wielkie zwierzęta XIX stulecia albo czegoś w tym rodzaju. W swoim czasie Geb-Geb, oburzona, że w Manchesterze nie chciano postawić jej pomnika, prosiła doktora, aby napisał jej życiorys, przekonana, że cały świat będzie go czytał. Ale zarówno doktor, jak i zwierzęta umiały już życiorys Geb-Geb na pamięć. Doktor twierdził nawet, że będzie to bardzo zabawna książka, lecz Geb-Geb, odkąd stała się sławną aktorką, nie chciała już być w ten sposób opisana. Życzę sobie poważnego życiorysu. Na scenie jestem komiczna, bardzo komiczna, ale w moim życiorysie muszę wystąpić godnie. Nie powinien na mnie pozostać ani cień śmieszności.
W twoim życiorysie może być mowa tylko o jedzeniu, a bóle żołądka z przejedzenia stanowić w nim będą jedynie przygody, warknął Jeep. Przyznam się, że czytałbym już chętniej nawet życiorys okrągłego, gładkiego kamienia.
Ten dział przyrodniczych prac doktora nie został zatem rozpoczęty, dopóki kanarzyca Pipinella w niezwykłych okolicznościach nie zjawiła się w otoczeniu rodzinnym doktora Dolittle. Doktor twierdził, że Pipinella jest po prostu urodzona do tego, by opowiedzieć historię swego życia, gdyż miała cudowną pamięć do wszystkich szczegółów, które czynią życiorys żywym i zajmującym. Dolittle nie zapomniał więc o tym, aby w przedmowie do pierwszego tomu swoich życiorysów wybitnych zwierząt wspomnieć, że całą tę książkę Pipinella sama dyktowała. On przetłumaczył ją tylko z języka kanarków na język ludzki. Czytelnicy uważali książkę za bardzo ciekawą, ale teraz jest ona, jak wiele innych dzieł doktora Dolittle, wyczerpana na rynku księgarskim i nie można dostać ani jednego egzemplarza. Stało się tak między innymi dlatego, że księgarze nie chcieli jej trzymać na składzie. Ba, mówili, życie kanarka. Co to może być za życie, jeśli ktoś wszystkie dni spędził w klatce? Z powodu ich głupoty książki te sprzedawane były wyłącznie w sklepach ze zwierzętami i z pokarmem dla zwierząt oraz w podobnych podrzędnych miejscach. Zapewne dlatego dzisiaj tak trudno wyszperać tę książkę. W swoim ostatecznym opracowaniu pod tytułem Żywot śpiewaczki koloraturowej Pipinelli kanarzycy sopranistki historia ta zawierała wiele zdarzeń z życia ptaka, które miały miejsce, zanim przybył on do rodziny doktora Dolittle. Doktor przejrzał razem z autorką rękopis kilkakrotnie i prosił ją, aby dodała jeszcze trochę szczegółów i drobiazgów, które, jak sądził, mogłyby zainteresować czytelników. W ten sposób powstała gruba książka. Nie mam tutaj dość miejsca, żeby przekazać wam wszystko, co doktor napisał, ale przynajmniej częściowo opowiem ją tak, jak to sama Pipinella opowiadała Janowi Dolittle i jego rodzinie. Gdy Geb-Geb nareszcie przestała przerywać, Pipinella zaczęła. Wiele ludzi myśli może, że opis życia kanarka mieszkającego w klatce musi być nudną, jednostajną historią, ale w rzeczywistości życie ptaków w klatkach jest daleko bardziej urozmaicone i zajmujące niż życie ptaków przebywających na wolności. Wiele razy słyszałam dzikie ptaki opowiadające o swoim życiu i przeważnie były to historie nudne i jednostajne. A więc zaczynam. Urodziłam się w wielkiej klatce zbiorowej, w której oprócz nas mieszkało jeszcze kilka rodzin. Moim ojcem był jaskrawo-żółty kanarek z gór Harcu, a moją matką zięba z bardzo dobrej rodziny.
Rodzeństwa było nas sześcioro, trzech samczyków i trzy samiczki. Miało to samo zabarwienie co ja, to znaczy połączenie oliwkowo-zielonego koloru matki z żółtym ojca. Naturalnie zanim otworzyliśmy oczy, interesowało nas tylko to, czy dostaniemy dosyć pożywienia. Dobrze rodzice, a nasi rodzice byli najtroskliwszą parą, jaką można sobie wyobrazić, dają swoim dzieciom, gdy te się wylęgną, około 14 posiłków dziennie.
Ach, westchnęła Geb-Geb. Nigdy tyle nie dostawałam.
Cicho bądź,